Razem łatwiej.
Dobry wieczór Państwu, Joanna Merecka-Łotysz. Dziś w audycji Razem Łatwiej, Fundacja Dobrowskaz, Organizacja Pożytku Publicznego. W sile 2, 4, 5 sztuk dzisiaj z nami. Od mojej lewej ja bym bardzo poprosiła, żebyście się zaczęli przedstawiać.
Mateusz Żegunia.
Zosia Andrzejewska.
Magda Łupociuk.
Marta Andrzejewska.
I Korneliusz Żegunia.
No proszę, jak pięknie. No to zaczniemy chyba od początku, jak to mówię. Jak się zaczyna, to od początku. Korneliusz, ja poproszę.
Troszkę historii na temat fundacji. Fundacja powstała w zasadzie, żeby wspierać rozwój dzieciaków i to nie chodzi tylko i wyłącznie o dzieciaki z jakichś takich trudnych rodzin, ale po prostu każde. Co prawda, tak naprawdę z tych trudnych obszarów, no to wiadomo, wymagają trochę więcej dołożenia przez nas starania, żeby się zaopiekować nimi i są często bardziej wdzięczne za to, że mają możliwości rozwoju. Tak naprawdę, no działamy już kilka lat, ale od tego roku trochę weszliśmy na inny poziom działania, dlatego że udało się nam wyremontować pomieszczenia na Armii Krajowej i w zasadzie od stycznia ruszyliśmy ze świetlicą, gdzie odbywają się cykliczne zajęcia. Zaraz troszkę więcej o zajęciach. Natomiast tam też w pomieszczeniach odbywają się też, to znaczy indywidualne zajęcia wspierające czytanie i z takimi dziećmi małymi i w ogóle rozwój, dlatego że dzięki pozyskanym środkom z 1% mogliśmy też zakupić Muzikon, to takie urządzenie muzyczne, wielofunkcyjne, które pozwala uczyć programowania w offline, ale też pozwala właśnie wspierać te takie rozwój mniejszych dzieci, które mają kłopoty z czytaniem, pisaniem, liczeniem, więc tam te zajęcia się odbywają. I też jest poradnia dla osób potrzebujących, nie tylko uzależnionych, ale tam też w pomieszczeniach działa poradnia. Także tak to wygląda. Natomiast my w czwartki spotykamy się z młodzieżą. To są takie rzeczy, które dzieją się w świetlicy, natomiast poza działaniem w świetlicy, no robimy też inne wydarzenia, na przykład obóz. I tutaj myślę, że Magda będzie mogła
o obozie, to ja już słyszałam,
więcej powiedzieć o obozie dla dzieci, które się odbywa właśnie latem, na koniec roku szkolnego, ale też już w pomieszczeniach świetlicy też w zeszłym roku mieliśmy letnie kolonie, tak zwane półkolonie dla dzieci i myślę, że w tym roku też będą możliwe, że się uda nam też coś w ferie zrobić, także próbujemy cały czas jakieś akcje, akcje zrobić, także...
To ja muszę przerwać, bo to już jakby opowiedzieliśmy w skrócie, co robicie, ale ja bym chciała najpierw, żebyście mi powiedzieli, skąd pomysł na to, żeby stworzyć taką fundację.
No chyba o pomyśle to dalej niestety, to znaczy nie to, że niestety, ale ja będę opowiadał.
Ja dopuszczę zaraz, odbiorę tobie głos, tak, a dam pozostałe.
Tak. Natomiast może nie do końca mój pomysł, natomiast tutaj by trzeba było sięgnąć historii sprzed blisko 20 paru lat, dlatego że ja jestem zaangażowany i też jestem członkiem chrześcijańskiego klubu motocyklowego, gdzie w tym roku będziemy mieli 25 lat istnienia. To jest ogólnopolski klub. Organizowaliśmy różne rzeczy, między innymi wioskę motocyklową na przystanku Woodstock. Teraz się trochę pozmieniało w związku z tymi wszystkimi sytuacjami, ale też docieraliśmy do dzieciaków i w pewnym okresie okazało się, że trzeba założyć nową organizację, bo klub motocyklowy jest średnio dobrze odbierany w niektórych obszarach. Ja myślę inaczej.
No, chyba ze strachu.
No, łatwiej, to znaczy tak, jak klub motocyklowy występuje o jakieś dofinansowanie na działania wśród dzieci, to tak różnie to jest odbierane, więc postanowiliśmy troszeczkę rozdzielić to ze znajomymi i tak powstała Fundacja Dobrowskaz, gdzie też jest zaangażowane sporo osób, między innymi z klubu motocyklowego, dlatego że działania tutaj w Słupsku, bo tutaj ma fundacja siedzibę i tutaj mamy świetlicę, natomiast pod naszym szyldem też działają różnego rodzaju przedsięwzięcia i w Mińsku Mazowieckim, i w Gdańsku, także w Chojnicach, więc no tam są ludzie zaangażowani, którzy robią podobne rzeczy, bo właśnie jeszcze tutaj wracając do tego, czym się zajmujemy, to też zajmujemy się profilaktyką uzależnień, ale nie tylko uzależnień, ale też i przeciwdziałaniu przemocy w szkołach i tutaj mamy taki program z kolei z Mirkiem Kolczykiem zwanym Kolach, który z takim programem autorskim jeździ po szkołach. Zresztą to jest temat na osobną audycję, tak, dlatego, że tu dużo by można było o nim opowiadać i jego życiu, ale to myślę nie czas.
No jasne. Na to. Dobrowskaz, nazwę wymyślaliście, jak ten drogowskaz, rozumiem, i kierunek wybrany.
Tak, dokładnie, czyli właśnie klub motocyklowy tutaj drogowskaz, natomiast stwierdziliśmy, że modyfikacja tej nazwy i wskazywanie dobra, bo to tak naprawdę chodzi o kierunek, wskazywanie dobra i stąd powstała nazwa Dobrowskaz.
Piękna. No dobra, no to odbieram ci głos na moment. Po kolei, co robisz w fundacji?
Ja pierwsze to jestem uczestnikiem warsztatów, a po drugie, że tym uczestnikiem byłem przez kilka dobrych lat, bo od początku to płynnie przyszedłem w jakąś taką pozycję pomocy bądź lidera w tworzeniu tych warsztatów.
Zresztą. A co to za warsztaty są?
Ja akurat z Magdą robimy warsztaty witrażowe i tworzymy takie różne śmieszne szklane rzeczy. A poza tym, co jeszcze? Zajmujemy się jakby różnymi materiałami. Glina i stroiki. Praktycznie bierzemy to, co byśmy chcieli. Robiliśmy biżuterię z miedzi, zakładki miedziane, więc zajmujemy się po prostu jakimś rozwojem w sferze takiej manualnej.
A dużo dzieciaków przychodzi na te warsztaty?
Coraz więcej, coraz trudniej ich ogarnąć, ale coraz fajniejsze robią się przez to te warsztaty.
No tak, jak się trochę chaosu wedrze, to rzeczywiście.
Ale dzięki tym dzieciom czuć, że ta świetlica żyje. I naprawdę ja przychodzę tam w czwartki, raz, że ja korzystam, dwa, że widać, że tym dzieciom sprawia to radość i one chcą do nas przychodzić. I z każdych zajęć tych dzieci jest coraz więcej, bo ktoś przyprowadzi koleżankę, ktoś kolegę, tu od koleżanki ze szkoły dzieci do nas przychodzą i naprawdę to jest dobre miejsce, żeby spędzić tam czas, tak.
Mhm. A dzieciaki macie skąd? Ze Słupska po prostu? Słupsk, okolice, skąd?
To znaczy, dzieciaki nabyłam, że tak powiem, z inwentarzem.
Drogą kupna.
Jestem nauczycielem w szkole podstawowej, to działamy integracyjnymi numer 4 i prowadzę rękodzieło.
Na Leszczyńskiego
i prowadzę tam rękodzieło. I tak się pięknie złożyło, że te rękodzieło...
Przepraszam, że przerwę, ja się tak uśmiecham, bo to była moja szkoła podstawowa.
A, proszę.
15 była.
O tak, 15, to też mojego męża. To też szkoła, dokładnie 15. Natomiast ja prowadziłam i prowadzę kółko rękodzieło i tak się pięknie złożyło, że taka powstała przepiękna współpraca pomiędzy tutaj naszą szkołą, a pomiędzy właśnie Fundacją Dąbrowskaz, gdzie mogłam i mogę dzieci zabierać i takie, które wytrwały ze mną od czwartej klasy, a obecnie mam klasę ósmą, wytrwały przez tyle lat w tym rękodziele i przychodzą i nie mają może takiej możliwości gdzieś pójść, albo może takiej ochoty, albo niejednokrotnie z kim. No sami wiecie zresztą, jak to właśnie jest, a tutaj tworzą pewną grupę, gdzie razem ze sobą fajnie spędzają czas, poznają się zupełnie od innej strony, gdzie widzą, że jest taka pełna swoboda. Ostatnio też byłam z grupą tutaj socjoterapeutyczną, z dzieciakami i to w różnym wieku, i piąta, i szósta, i siódma klasa.
No dobra, to jak wy to robicie? Bo dla mnie, słuchajcie, dzieciaki w tej chwili, ja oczywiście generalizuję, przyrośnięte są do komputerów. Przyrośnięte do tych foteli, do tych lekcji zdalnych, do komputerów i teraz rękodzieło dzieciaki. Jak? Jak je wyciągacie? Jaki macie patent na to?
Przede wszystkim myślę, że taka prawda, ja bym chyba to w ten sposób powiedziała, że dzieci dobrze się czują z osobami i w miejscach, w sumie nieważne jakie miejsce, to nie ma znaczenia, jak ono wygląda i gdzie ono się znajduje, ale gdzie jest prawda, gdzie czują się swobodnie, co nie oznacza, że mogą zachowywać się jak chcą. Natomiast gdzie czują się zaopiekowane, gdzie czują się radośnie, gdzie mają taką przestrzeń do tego, żeby przez chwilę po prostu pobyć tylko ze swoimi myślami i bez tych obciążeń dorosłych i takich dorosłych problemów. Mhm. Myślę, że ta prawda sama w sobie po prostu jest tym wabikiem i tak samo tutaj ta fundacja, która przyciąga i dzieci, tak jak opowiadają o tym miejscu, to właśnie mówią, pani Marto, to takie fajne miejsce, w którym po prostu człowiek no, nie musi myśleć o tym, co będzie, że wraca do domu, a tu się odcina. Na chwilkę jest gdzieś indziej, jest dobrze, można sobie zrobić herbatę. Ludzie się śmieją, rozmawiają ze sobą. No i to samo za siebie. Zresztą tutaj Zosia może coś o tym powiedzieć.
Zosia, tobie damy głos na chwilę. Chodzisz na zajęcia też?
No, tak.
A na jakie?
No właśnie różne co tydzień. Wcześniej była właśnie, był witraż, teraz jest glina i po prostu, no to są po prostu różne zajęcia o różnych tematykach i każde są tak samo ciekawe.
Mhm. A nie masz tak, że myślisz sobie któregoś popołudnia nie idę, bo nie chce mi się?
Właśnie nie mam tak, ja myślę tak, żeby zrobić wszystko, żeby pójść, bo mi się chce.
No proszę. I nie przerosłaś, rozumiem, do tego fotela i tych...
Ja nie lubię w ogóle ani... Ja nie mam... Nie jestem człowiekiem, który spędza dużo czasu w internecie, tylko ja bardziej właśnie jestem... No właśnie nie lubię tego... Nie lubię ani lekcji zdalnych, ani jakoś nie spędzam właśnie czasu na internecie. Ja bardziej lubię właśnie zajęcia w szkole, ogólnie lubię też takie zajęcia artystyczne.
Skąd ty się wzięłaś?
Z kosmosu.
No chyba.
No, możliwe.
Skąd się takie dzieci biorą?
Mała Zosia do nas przyszła chyba ze 3 lata temu i była taka malutka, naprawdę jeszcze. I po roku przerwy mniej więcej ja ją zobaczyłam i mówię, matko, czy to jest nasza mała Zosia?
A Zosia się zrobiła pannicą.
A Zosia w międzyczasie urosła i została z nami.
No to super.
Ale została również małą Zosią.
I została małą Zosią, tak.
Ale wydaje mi się, że z kolei z perspektywy młodzieży chcemy i pragniemy takiej wspólnoty, miejsca, do którego możemy przyjść i spędzić czas z ludźmi. Pomimo całych lekcji spędzania czasu w internecie, aktualnie już pod przymusem, to już nawet... nie z własnej woli, to szukamy miejsc, gdzie możemy przyjść do ludzi, porozmawiać z ludźmi, spędzić z nimi czas. Część osób, które do nas przychodzi przez całe warsztaty, jest w stanie zrobić kawę jedną bądź herbatę i siedzieć i z nami rozmawiać.
Ja może jeszcze tylko wtrącę i dodam jedną rzecz, bo tak zaczęliśmy mówić o dzieciach, które są i skąd one są i tu część przychodzi z Martą, ale też trzeba powiedzieć, że część dzieci jest tak naprawdę, no trzeba to powiedzieć, znikąd. To znaczy są to dzieci, które tak naprawdę pojawiły się, bo gdzieś tam jedna z koleżanek się zainteresowała. No i na jednych zajęciach była sama, potem na drugie już przyszła z drugą koleżanką, na kolejne już przyprowadziły kolejną koleżankę.
Zrobił.
Więc po prostu część dzieci tak naprawdę zagląda do nas gdzieś tam z miasta i zapraszamy. Ale też jeszcze jedną ważną rzecz myślę trzeba powiedzieć, że generalnie to nie jest tak, że to jest miejsce tylko dla dzieci, dlatego że zapraszamy też osoby starsze, no nie chcę mówić tutaj zaraz dorosłe, czy nie wiadomo jak.
Czyli nie ograniczacie, nie macie przedziału wiekowego.
Nie mamy przedziału wiekowego, dlatego że uważamy, że to może być fajne połączenie właśnie osób w różnym wieku, dlatego że każdy może co innego dać i zrobić.
No i to, co jest ważne według mnie też w takim łączeniu pokoleń, tak to nazwijmy, to jest to, że oni nie są zamykani każdy w swojej grupie, co jest bardzo ważne, tak? I terapeutycznie, i psychicznie, i seniorzy też nie chcą być zamykani w tej grupie ludzi w swoim wieku, bo to jest po prostu nudne, tak?
Natomiast też jeszcze trzeba powiedzieć, że no nie tylko glina, nie tylko witraż, ale tak jak na ostatnich zajęciach planujemy po prostu robić pizzę, tak? Także będziemy też...
kucharzyć.
Tak.
Mateusz jest tutaj mistrzem, jeżeli chodzi o kuchnię.
Myślę, że Mateusz tutaj nie powiedział, czym się do końca zajmuje, dlatego że on na przykład...
Na obozie, który robiliśmy, to odpowiedzialny byłem za kuchnię.
Dawałeś radę.
Gotowanie. No, z niewielką pomocą.
Bo miałeś
pomocą.
Dobrą pomoc.
Tak, miał pomocników. Natomiast było gotowane ogólnie dla 50 osób, więc albo nawet momentami więcej. I myślę, że możemy teraz też powiedzieć parę słów o obozie letnim, na którym Magda była pierwszy raz w tym roku z nami, jako wolontariuszka pojechała.
Zobaczyła, jak to. Obozy?
Obozy robimy w wielu. W wielu. Jest to tak naprawdę na terenie ośrodka dla bezdomnych, prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, oddział w Gdyni. Natomiast tak naprawdę jest to, tam jest spory teren i mamy teren wydzielony, także to jedni, to znaczy pensjonariusze z tego ośrodka dla bezdomnych nie wchodzą na nasz teren i odwrotnie, więc tam mamy swoje boisko, swoje domki kampingowe i namioty i całe pole biwakowe, na którym to się wszystko odbywa. I myślę, że to też jest takie ciekawe doświadczenie, bo tak naprawdę my tam nie mamy nic ciekawego, jakby spojrzeć.
Macie siebie.
Tak, właśnie to jest rzecz najciekawsza i jedyna, która chyba tam przyciąga te dzieciaki i nie tylko dzieci, bo też i wolontariuszy.
A jak dużo dzieciaków jeździ na te obozy? Jak dużo osób, może jak wiele osób jeździ?
To znaczy, może inaczej, więcej niż 70 nie jesteśmy w stanie tam
przyjąć.
Nie damy rady. W tym roku było trochę mniej, dlatego że ubiegły rok z kolei spowodował to, że musieliśmy odwołać obóz, więc to musieliśmy go odwołać, bo nie byliśmy w stanie go tam przeprowadzić zgodnie z wytycznymi. Natomiast w tym roku zrobiliśmy, niestety było troszkę mniej dzieci, ale to nie znaczy, że było gorzej. Natomiast na ten rok się zapowiada już dużo, dużo więcej dzieciaków, także...
A obozy? Macie jakiś plan na nie? Konkretny? W sensie takim...
Plan jest taki, dotrwać do końca i dobrze się bawić.
I nie dać się.
I nie dać się. A więcej może powiedzieć właśnie może Magda, która pierwszy raz to zobaczyła, bo jak to, ktoś mnie pyta, jak to jest, to trzeba po prostu zobaczyć. Tak, tego się nie da opowiedzieć.
Pani Magdo, pierwszy obóz i jakie wrażenia?
Miałam straszną tremę, jak jechałam i tak jak Kornel powiedział, przyszłam, zapytałam się, jak tam jest, a on mówi, tego nie da rady opowiedzieć, to trzeba przeżyć. Mhm. No więc się spakowałam i pojechałam na ten obóz. To była ta, tak jak Kornel mówił, skrócona wersja, bo byliśmy w ogóle chyba 3 czy 4 dni tylko. I pojechałam z wielką tremą, jak mnie przyjmą inni wolontariusze, czy ja dam radę. Czy dam radę fizycznie?
Znaczy, już... tam macie jakieś biegi przełajowe?
Nie, ale te dzieci mają taką niespożytą ilość energii. A ja nie mam dzieci w ogóle, więc ja pojechałam tam bez doświadczenia.
Nie wie pani, czym to się je.
Nie wiem, ale to jest fantastyczne miejsce, naprawdę. Ja po 5 minutach czułam się, jakbym tam była któryś raz z kolei. Wolontariusze mnie przyjęli fantastycznie. Tak, jakbyśmy się znali od zawsze.
Super.
A dzieciaki fantastyczne, rzeczywiście. I poza tym człowiek nie wie, skąd bierze tą energię do dalszej pracy, tak? Tam doba trwa więcej niż 24 godziny.
No to zazwyczaj chyba tak jest, jak tak. Się jest opiekunem na wyjeździe, gdzie są młodzi ludzie.
No i w tym roku mi przypadła tutaj rola pomocy kuchennej. Z Mateuszem gotowaliśmy, karmiliśmy dzieciaki, wstawaliśmy od rana, kończyliśmy, jak już wszyscy szli spać. Co zabawne, jako wegetarianka usmażam największą ilość schabowych kotletów dla dzieci.
No proszę, można?
Można.
Da się.
Dokładnie, da się, tak.
Da się. No. A nie śniły się potem pani po nocy?
Absolutnie, absolutnie. Nie, ja byłam zadowolona, że dzieciaki najedzone, w ogóle szczęśliwe.
No to pięknie. Dała radę z tymi kotletami, rozumiem.
Tak. Specyficzny ten obóz z tego powodu, że od ilu lat jeżdżę, tyle... Nie wiem, skąd dzieci mogą wziąć tej ilości energii, że po dniu, który dla mnie doprowadził mnie do tego, że padłem, słyszę o 5:00 takie łup. Wychodzę z namiotu i patrzę, że 10 osób gra w piłkę po ciemku, o 5:00 nad ranem. więc wracam spać do namiotu. Gdy ja już wstanę, to tych dzieci jest, nie wiem, koło 20 już tych, które nie śpią, więc to wymaga dość dużej ilości cierpliwości, żeby się wyspać, żeby przeżyć
dzieci nie
to
potrzebują
wszystko.
Tyle nie. snu, naprawdę.
No, niestety.
To jest jedno, ale ja się dziwię, bo ty szybko zapomniałeś chyba o tym, jak to jest.
To znaczy, nie wiem, nie wiem, podobno ja taki byłem jeszcze gorszy, że ja jeszcze mniej spałem, ale ja podobno bardzo...
Szybko się zapomina.
Szybko się no, zapomina.
Ja wiem.
Trzeba było się tutaj taty zapytać, czy tak ze 3 czy 4 lata temu Mateusz grał też w piłkę o...
O piątej, po ciemności.
No może nie grał w piłkę, ale inne rzeczy robił. Natomiast jeszcze o tych dzieciakach warto powiedzieć, że to są z kolei też dzieci, które bardzo chętnie garną się do wszelkiego rodzaju pomocy i one, to nie jest tak, że czekają, aż ktoś im da śniadanie, sprzątnie po śniadaniu i tak dalej, bo to przypomina, że to
tylko
jest,
w domu tak jest, rozumiem.
Tak, to tylko w domu tak jest. To są warunki polowe, więc one przychodzą też pomagać robić kanapki, nosić jedzenie, sprzątać. No, angażują się do wszystkiego, do czego mogą i o co się je poprosi. Natomiast jeżeli chodzi o nawet dzień, zabawę, to też robimy to w taki sposób, że nie używamy rzeczy jakichś takich ekstra, których te dzieci normalnie w normalnym funkcjonowaniu nie będą miały
mieć.
I mogły mieć. Więc to też mamy taką zasadę, że wszystkie zabawy, które organizujemy, są organizowane w taki sposób, że każdy z nich może ze swoimi rówieśnikami zrobić to samo w domu, bo nie potrzeba do tego żadnych jakichś, nie wiem, funduszy, środków, bo tak jak...
Ale nie uczycie ich grać w Państwa miasta, jak to kiedyś bywało?
Też.
Z tym nożem na palcu?
No może nie z nożem,
to
ale...
Z takim, ja o tym mówię, bo to się tak dzieliło, takie to, kółko to ten... rysowało, słuchajcie, na ziemi, dzieliło.
Ale wydzielamy. Noże pozwalamy im jak najbardziej używać, tak? Kroją pomidory, tak? No, niektóre noże pierwsze kuchenia. Doświadczenia mają z nożami. Natomiast... No, też trzeba powiedzieć, że są dzieci, które niestety są troszkę bardziej doświadczone i one mając lat 8, 7, często muszą same sobie zrobić w domu jedzenie, więc dla nich obsługa noża to nie jest coś dziwnego. To dla nas, którzy jesteśmy gdzieś tam w takim świecie normalnym bardziej, to poukładanym, to jest to dziwne. Natomiast one się ogarniają, one często muszą jeszcze swoje młodsze rodzeństwo ogarnąć i zadbać o śniadanie dla nich, albo w ogóle, żeby miały cokolwiek do zjedzenia.
Także, żeby to jedzenie było.
Także to też trzeba powiedzieć, że te dzieci przyjeżdżają na ten obóz i dla nich to jest takie odetchnięcie.
To są wakacje, rozumiem.
Tak, to są wakacje. To są wakacje i właśnie ślizgi na folii, duża folia, trochę wody i mydła.
Trochę wody właśnie chciałam powiedzieć.
Wody i mydła i zabawa doskonała.
O, jak pięknie.
No, malowanie oczywiście twarzy, malowanie wszystkiego, co się da.
O tak.
Także takie różne dziwne, ale też i oglądanie nocnych filmów, dlatego, że to już chyba od jakiegoś czasu podjęliśmy decyzję, że chyba nie będziemy wprowadzać ciszy nocnej, bo to jest bez sensu. Więc po prostu próbujemy je zmęczyć, dokąd się da, aż padną. I takie poszczególne jednostki padają, bardziej wytrwali, ciągną dwa dni. Mniej więcej koło trzeciego dnia już zaczynają
już
sypiać normalnie.
Budzić, żeby wstały
tak,
rano.
Na śniadanie, no.
No tak, to już się reguluje. Wtedy cisza
tak,
nocna
to
już jest
się
wtedy, kiedy trzeba. Tak, rozumiem. Jest jeszcze jedna akcja, przy której myśmy się poznali, czyli te kilometry dobra.
Tak, jest ogólnie akcja i to jest ogólnopolska akcja Kilometry Dobra. Niestety cała akcja troszeczkę to nie to, że upadła, tyle tylko, że w związku z całą sytuacją w kraju i na świecie pandemiczną, troszeczkę to przyjęło zupełnie inny wymiar i w inny sposób jest to realizowane. W zeszłym roku tak naprawdę głównie wszystko się odbywało online. Więc też zasięg tego wszystkiego i pierwotne założenia troszeczkę inaczej wyglądają. Możliwe, że w tym roku to też wróci już do jakiegoś takiego bardziej normalnego.
Tak, może będzie miało inny wymiar.
Tak, będzie miało inny wymiar. Niestety te wszystkie akcje online, no tak, tak sobie wychodzą. To jednak to nie jest to samo, co spotkanie
twarzą w twarz
i organizację jakiegoś festynu.
A o co chodziło w tej akcji, gdybyśmy przybliżyli naszym słuchaczom?
Tak naprawdę w tej akcji chodziło o zbieranie złotówek, które następnie układało się w ciągi, tworząc kilometry. Tak zwane kilometry dobra.
Dla kogo te środki były zbierane?
I te środki były w akcji uczestniczą organizacje z całej Polski. Każda organizacja zbiera środki, jest próba bicia rekordu przez wszystkie organizacje, natomiast po finale każda organizacja zabiera tak jakby dla siebie, na swoje potrzeby te środki, które zebrane zostały przez ich akcje, przez ich wolontariuszy. A następnie są używane do działalności takiej, rozwijania kolejnych akcji. Bo też tutaj musimy wrócić do jednej rzeczy ważnej, myślę, że wszelkiego rodzaju zajęcia, które są realizowane przez fundację, czy to jest obóz, czy to jest świetlica, są one bezpłatne dla dzieci.
No właśnie, ja do tego zmierzam, ale to chciałam na koniec zostawić. Skąd wy bierzecie środki na swoją działalność i skąd środki na świetlicę? Jak ona trafiła w wasze ręce, w ręce fundacji?
Świetlica, tak, zaczniemy po kolei, to znaczy może to nie będzie po kolei, ale świetlica trafiła przy współpracy, dlatego że współpracujemy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Słupsku, który też prowadzi troszeczkę, podobną, tyle tylko, że ze starszymi osobami, dlatego że mają i hostel, i mają ośrodek dla matek z przemocy i robią też inne tam przedsięwzięcia. I my razem z nimi z miasta pozyskaliśmy pomieszczenia, które są własnością miasta oczywiście, natomiast my użytkujemy je bezpłatnie, natomiast musieliśmy przeprowadzić remont w tych pomieszczeniach, co trwało blisko 2 lata. Musieliśmy zdobyć środki. Właśnie środki, które zdobywaliśmy, to między innymi z akcji Kilometry Dobra, też w dużej mierze pochodzą od sponsorów, od darczyńców, od osób, które chcą się zaangażować i wspierać.
1%?
1% również. 1% również, przy czym tak naprawdę 1% nie jest przeznaczany na remont, więc remont musieliśmy w inny sposób realizować. Natomiast środki z 1% są przekazywane czy używane do właśnie realizacji zajęć z dziećmi, do tego, co się dzieje. Oczywiście też pisaliśmy projekty do miasta, dostawaliśmy dofinansowania na realizację zajęć, ale naprawdę w dużej mierze od ludzi, którzy chcą dołożyć.
Którzy chcą robić dobro.
Którzy chcą robić dobro, chcą uczestniczyć w tym. I tak naprawdę są osoby, które przelewają naprawdę duże kwoty, które pozwoliły nam właśnie skończyć ten remont, ale też jesteśmy bardzo wdzięczni za takie systematyczne wpłaty od osób, które przelewają miesięcznie 10 zł, 15 zł, dlatego że jeżeli tych osób będzie sporo, to powoduje to, że mamy środki na bieżącą działalność i żeby z tymi dzieciakami realizować różnego rodzaju ciekawe przedsięwzięcia. I to jest też nasz cel, żeby to było dla nich bezpłatne, bo jeżeli zacznie być płatne, to
one nie przyjdą.
To one nie przyjdą po prostu.
To jest jakby oczywiste, ale też nasuwa mi się jedno pytanie, tak już na sam koniec, słuchajcie. Zdarzyła się sytuacja taka, że z tych trudnych domów rodzice nie chcieli puścić dzieci z wami?
Trudne sytuacje są przy tym obozie wakacyjnym dla dzieci, dlatego że to są w ogóle obóz kierowany tak naprawdę do takich dzieci, które no, ciężko mają w życiu, ale też nie wszystkie, bo to też nie chodzi o to, żeby stworzyć.
Nie, to już mówiliśmy,
getto.
Że to się pomieszało, tak? Tak? Że są i takie, i takie.
Natomiast tam się zdarza, no nie chcę powiedzieć, że często, ale zdarza się, że kiedy przyjeżdżamy, żeby dziecko zabrać na obóz, to niestety rodzice są, no, tak pijani, że nie są w stanie wydać dziecka, że dziecko by chciało jechać, ale oni się uprą, że nie ma zgody, nie pojadą. No jest to przykre, natomiast też nierzadko się zdarza, że w tym momencie na przykład jakieś dziecko z sąsiedztwa się spakuje i chce pojechać. Również też się zdarza taka sytuacja, że kiedy przyjeżdżamy i zabieramy jedno dziecko i zaraz się tam gdzieś z sąsiedztwa okaże, że chcą te dzieci jechać inne, no to zabieramy kolejne i też na tych obozach potem nie jesteśmy w stanie zaplanować tak naprawdę wcześniej
liczby osób,
które będą, bo do końca nie wiemy właśnie, czy uzyskają zgodę i przyjadą, czy nie przyjadą, czy będzie ich więcej. Tego cały czas nie wiemy. To jest właśnie też charakterystyczne dla tego obozu, ale też i dla naszych zajęć. Też nigdy nie wiemy, czy tych osób będzie 10, czy będą dwie. Też na początku podjęliśmy decyzję, że bez względu na to, czy ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie, te zajęcia będą się odbywać po to, żeby nabrać pewnej systematyczności, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś...
Że one są odwołane. Tak, bo to jest chyba najgorsze.
Ktoś przyjdzie w tym czasie, w którym zajęcia powinny być, a będą drzwi zamknięte, tak? I okaże się, że ktoś potrzebował jakiejś tam pomocy, albo po prostu chciał z nami pobyć, a nas nie ma. Więc bez względu na to, czy dzieci są w czwartek, to my w tych godzinach, w których zajęcia się powinny odbywać, to jesteśmy w świetlicy, tak.
Jest to przykre, nie?
Jest.
To my chyba, mając normalne domy, normalne rodziny, średnio zdajemy sobie sprawę tak naprawdę z tego, co u tych dzieciaków w domach się dzieje. Czego wam życzyć w tym nadchodzącym nowym roku?
Siły i zdrowia.
Dokładnie chciałam to samo powiedzieć. Siły i zdrowia.
To ja wam tego życzę. Kłaniam się pięknie. Fundacja Dobrowskaz i Joanna Merecka-Łotysz. Dobranoc. Do usłyszenia.
Razem łatwiej.